Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Na naszym pierwszym gościem Marek Budzisz, ekspert i analityk od polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, think tank Strategy and Future oraz tygodnik sieci. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Szefowa Komisji Europejskiej w Warszawie mówi tak, w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje, ale to chodzi o polskie fundusze, ale też mówiła o Ukrainie, o tym, że sytuacja jest nagląca. Premier też wczoraj mówił, że sytuacja na froncie może być bardzo trudna w najbliższym czasie. Czy czeka nas, panie redaktorze, załamanie frontu na Ukrainie i możliwe przeniesienie wojny na inne kraje regionu, także na kraje NATO czy kraje Unii Europejskiej?
W krótkiej perspektywie wydaje się to niemożliwe. Natomiast załamanie się frontu to też zbyt daleko idące moim zdaniem uogólnienie. Z pewnością Rosjanie będą zwiększali presję. Już to zresztą robią, atakując intensywnie na kilku nowych kierunkach. To ma związek oczywiście z dwoma faktami przede wszystkim. No po pierwsze, Ukraińcy mają znaczący deficyt amunicyjny. Muszą racjonować szczególnie pociski artyleryjskie. No a to oznacza, że ta presja rosyjska no po prostu może być skuteczniejsza. Rosjanie z kolei, głównie z powodów politycznych, bo pamiętajmy, że w Rosji będą miały miejsce wybory prezydenckie w marcu, czyli już niedługo. Rosjanie chcą osiągnąć jakiś wymierny sukces po to, żeby Putin mógł, te wybory wygra oczywiście, ale gdyby mógł się zaprezentować w kategorii takiego zwycięskiego wodza, to ten jego triumf byłby i pewniejszy, i nie budzący wątpliwości. Więc w tym sensie te ataki rosyjskie będą intensywne. Linia frontu może się w efekcie przesunąć, chociaż ja nie uważałbym, żeby tu nastąpiło jakieś strategiczne załamanie, czyli pęknięcie frontu i strona ukraińska musiałaby się bardzo pospiesznie wycofywać, tracąc duże obszary. Tego zagrożenia póki co jeszcze nie ma. Rosjanie zresztą też nie mają takiego potencjału kadrowego i sprzętowego, żeby jakoś znacząco posunąć się naprzód. To nie jest tak, że ofensywa może trwać bardzo, bardzo długo bez przerwy. W związku z tym tu bym się spodziewał pewnych zmian, ale nie jakiejś katastrofy. No tak to wygląda. Katastrofa może mieć wymiar polityczny, no bo tu sytuacja jest trudna, powiedziałbym. Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, ale również i Unia Europejska nie jest w stanie uzgodnić pakietu pomocy wojskowej. Ta blokada trwa i ona jest nie do przezwyciężenia. A teraz jeszcze na dodatek zaczęły się dyskusje, jak ten wspólny pakiet unijny pomocy wojskowej dla Ukrainy liczyć. No Niemcy na przykład uważają, że od ich zaangażowania należałoby odjąć to, co oni w ramach umów dwustronnych dostarczają Ukrainie. Twierdzą, że dostarczają bardzo dużo. Duże są deklaracje, ale realne dostawy to jest gdzieś około 1/4 tych deklaracji, na których koncentruje się ten Uniwersytet w Kolonii prowadzący ten licznik pomocy dla Ukrainy. Więc tutaj jest sytuacja trudna, bo na froncie nie dzieje się najlepiej. A na dodatek Unia Europejska wydaje się wewnętrznie zablokowana, jeśli chodzi o możliwość nie tylko zwiększenia, ale nawet kontynuowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, czego dowodem jest pewien impas w sprawie tej propozycji czeskiej, bo prezydent Czech mówił o tym, że jest w stanie dostarczyć relatywnie szybko, nawet w ciągu kilku tygodni, 800 tysięcy sztuk amunicji. To jest dużo, artyleryjskie oczywiście dla Ukrainy, tylko są potrzebne pieniądze i mija drugi tydzień, tych pieniędzy nadal nie ma. W związku z tym to pokazuje, w jakim stanie dzisiaj jesteśmy.
panie redaktorze, a z drugiej strony polski rząd wydaje się zmieniać co nieco kształt polskiej polityki. Rząd Donalda Tuska jest po turnie dyplomatycznym po Europie. Próba reaktywacji, może reaktywacja Trójkąta Weimarskiego, a przed nami takie specyficzne, niektórzy mówią dziwne spotkanie w Waszyngtonie, dwugłowa delegacja, prezydent, premier. Jak możemy ocenić te początki działalności i Donalda Tuska, i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na Zachodzie i na forum Europy, ale też na forum polityki transatlantyckiej?
No z pewnością trzeba powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z dość dużą aktywnością na różnych kierunkach. To jest zarówno ten kierunek europejski, to jest też kierunek ukraiński. Pan premier Tusk był w Kijowie. To jest coś, co budzi pewne zaskoczenie, czyli otwarcie nowych relacji z Chinami. Mam tu na myśli to też podwójne spotkanie pana ministra Siewiery i pana ministra Sikorskiego z Wangiem i szefem dyplomacji chińskiej i zapowiedź wizyty premiera Dudy w Pekinie. To jest nowy element naszej polityki. No i do tego dochodzi...
Nowy, stary, no pamiętam rok 2016. Byłem na tej uroczystości, gdzie przyjmowaliśmy w Warszawie wówczas Xi Jinpinga.
No, nowy, ja mówię w perspektywie tego czasu, który jest nieco inny i ma związek z wojną na Ukrainie. No, ta polityka przedwojenna miała inny charakter trochę. Tu też musimy pamiętać, jaką podstawę zajmuje Pekin, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie. No i mamy tę wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na razie to, co można powiedzieć, moim zdaniem, no to trzeba zauważyć większą aktywność. Trzeba zauważyć i też docenić w pewnym sensie większą inicjatywność tej polityki. Natomiast trudno jeszcze mówić o jakichś wymiernych rezultatach. To na to jest zbyt wcześnie. No i trzeba poczekać, jakie będą efekty tej wizyty. Tu kilka elementów musi być w najbliższym czasie rozstrzygniętych. No, one dotyczą również polityki wewnętrznej w Polsce, no choćby przyszłości CPK, ale też i energetyki atomowej, też i kontynuowania programu modernizacji sił zbrojnych. To chodzi o zakupy z Korei, szczególnie wydaje się niepewnym być ta druga transza zakupów związanych z jakby polonizacją technologii. Już nie mówię o inwestycji Intela na Dolnym Śląsku. No, to jest kilka tego rodzaju papierków lakmusowych czy punktów zwrotnych, które pozwolą stwierdzić, czy deklaracje pokrywają się z realnymi działaniami.
To jeszcze jeden wątek naszej rozmowy dołóżmy. Naszym gościem Marek Budzisz, ekspert Think Tank Strategy and Future oraz tygodnik sieci Portal w Polityce, a Państwo tej audycji oglądają dzięki zaangażowaniu i wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Ten kolejny element to rocznica. Jutro druga rocznica wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Od tego trochę zaczęliśmy naszą rozmowę, od sytuacji na linii frontu, ale chciałbym jeszcze zapytać o relacje w samej Warszawie. Mamy protest rolników, mamy blokadę granicy, teraz ta blokada będzie zdejmowana. Mamy, to pokazywały także gazety, rosnącą niechęć Polaków do Ukraińców, Ukraińców do Polaków również. No i pytanie, co dalej z naszą polityką wobec Kijowa, wobec tej wojny? Czy my mamy pomysł, jak dalej się zachować, jak dalej utrzymać i społeczny, ale także polityczny kurs, który by służył interesom Rzeczpospolitej w tej sytuacji, panie redaktorze?
No tu mamy kilka oczywiście obszarów. Ja bym kilka słów poświęcił kwestii protestów rolniczych, bo to nie jest tylko polska specyfika. Te protesty mają charakter ogólnoeuropejski. I tu to przynajmniej, jeśli chodzi o mój punkt widzenia, rzuca mi się w oczy. No to jest pewna asymetria działań i reakcji na przykład między administracją francuską a administracją polską. We Francji również mieliśmy do czynienia z protestami rolniczymi, tylko we Francji czynnie w obronę interesów rolników francuskich zaangażował się prezydent Macron, który zagroził Ursuli von der Leyen, że nie poprze jej kandydatury na kolejną kadencję, jeżeli ona z kolei nie zamrozi negocjacji w sprawie porozumienia Mercosur. I to się stało dość szybko. Macron był w stanie wymusić tego rodzaju korzystne dla francuskich rolników rozwiązanie. W tej sprawie obrony interesów rolników francuskich czynnie występował premier Francji. Czynnie występowali też politycy opozycyjni, zarówno chociażby była minister ekologii Ségolène Royal z Partii Socjalistycznej, która była przecież kandydatem swojej formacji na prezydenta, jak i też oczywiście Marie Le Pen, która wsiadła do jednego z ciągników i uczestniczyła czynnie, żeby pokazać swoje poparcie dla protestów. A z kolei francuscy republikanie, będący notabene członkiem tej samej rodziny politycznej, co niemieckie CDU i co Polska Platforma Obywatelska, już powiedzieli, że nie poprą von der Leyen na drugą kadencję właśnie z powodu zbyt ich zdaniem restrykcyjnej polityki klimatycznej, co uderza w interesy rolników. Czyli mamy tutaj do czynienia z takim, powiedziałbym, ponadpartyjnym we Francji porozumieniem, i to na najwyższych szczeblach politycznych, po to, żeby bronić interesu francuskiego rolnika, który jest uznawany przynajmniej we Francji jako niezwykle istotny z punktu widzenia interesów państwowych, również w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. I tego rodzaju działanie, też i skuteczność tego działania, ja bym zestawił z działaniem, czy z brakiem działania raczej, polskiej administracji, bo proszę zwrócić uwagę, Ursula von der Leyen kilka dni temu ogłosiła wolę kandydowania na drugą kadencję jako szefowa Komisji Europejskiej. Manfred Weber, czyli jej partyjny kolega i szef Europejskiej Partii Ludowej, powiedział niemal w tym samym czasie, że ma ona poparcie trzech formacji. Ma poparcie rodzimej CDU, ma poparcie greckiej Nowej Demokracji i ma poparcie Koalicji Obywatelskiej. Tu oczywiście trzeba postawić pytanie, co w zamian premier rządu polskiego uzyskał choćby dla polskich rolników, bo francuscy politycy nie mają żadnych skrupułów i przy każdej możliwej okazji, też i tego rodzaju, bo poparcie w ramach Unii Europejskiej się po prostu uzyskuje, czy zabiega się o to poparcie, dając pewne koncesje wymierne i czytelne na rzecz interesów krajowych. No, ja bym spodziewał się, że premier rządu polskiego też jest w stanie tego rodzaju politykę transakcyjną uprawiać, zwłaszcza mając do czynienia z sytuacją dużych protestów rolniczych.
Ale o czym to świadczy, że nie zależy na rolnikach, że nie jest to grupa, której warto pomóc? Jak to zrozumieć w takiej normalnej, to jednak transakcyjnej, bo tak się często sprawy w Unii załatwia w polityce czy wizji polityki Donalda Tuska? Jak rozumiem, piłka była wystawiona. Nic, tylko być Ursuli, okej, poprę cię, masz kłopoty, Francja, Hiszpania, masz mało poparcia na początek, ja cię chętnie poprę, ale daj mi coś. A to, jak rozumiem, tym czymś albo nie było nic, albo przynajmniej nie byli to polscy rolnicy tym interesem, który miałby być zrobiony w zamian za poparcie.
Jaka jest motywacja koalicji czy Platformy Obywatelskiej, to trudno mi wypowiadać w imieniu tej formacji, ja tego nie wiem. Ja tego dostrzegam zastanawiającą pasywność najważniejszych urzędników w państwie polskim, i to nie dotyczy tylko premiera, to dotyczy również prezydenta i to dotyczy również lidera opozycji. Tu też musimy odnosić to do całości zachowania klasy politycznej. No ja dlatego zwracałem uwagę, jak się zachowywali przedstawiciele opozycji francuskiej, też wspierając protest rolniczy i zabiegając o pewne wymierne koncesje. Ale to tutaj nie jest tylko rola rządzących, chociaż oczywiście rządzący mają tutaj najwięcej do powiedzenia, ale sporo do powiedzenia ma też Prawo i Sprawiedliwość, choćby z tego powodu, że von der Leyen ma zamiar zabiegać o poparcie europejskich konserwatystów i reformatorów, a tam PiS odgrywa znaczącą rolę.
No ale z drugiej strony, jak rozmawia się z politykami tej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, to oni chyba trochę przestraszyli się tego kazusu niemieckiego, gdzie AfD bardzo mocno wsparła protesty rolników i to ani nie pomogło rolnikom, ani nie pomogło AfD. Że zbyt mocne...
Ale my nie mówimy o retoryce politycznej i o manifestacyjnym wspieraniu protestów. My mówimy o skutecznym zabieganiu o interesy producentów żywności w Polsce. Tego nie robi się uczestnicząc w blokadach czy wydając oświadczenia. To robi się budując pewne narzędzia w ramach tego, co pan nazwał polityką transakcyjną. Ja tylko wskazuję na to, że istniał pewien obszar w zakresie polityki transakcyjnej i Ursula von der Leyen dość czytelnie sygnalizowała, że jest gotowa do ustępstw, jeśli chodzi na przykład o aplikację pewnych rozwiązań polityki klimatycznej, no choćby mówiąc o tym, że te rozwiązania związane z zapowiedzianym ograniczeniem stosowania pestycydów, bo to budziło duże emocje, konieczność redukcji o 50% do 2030 roku tego zużycia. Ona zadeklarowała, że tu jest elastyczna i trzeba było to negocjować, ale również inne obszary, które są ważne dla polskich rolników. To są dwie różne rzeczy. Niestety w Polsce moim zdaniem poparcie rozumie się nie jako trudną, codzienną pracę w Komisji Europejskiej, w Brukseli, w parlamencie, po to, żeby lobbować polskie interesy, tylko rozumie się właśnie na tym poziomie retorycznym. Wydamy oświadczenie, zwołamy konferencję prasową i w gruncie rzeczy uzyskamy kilka punktów w sondażach politycznych. To jest bardzo krótkowzroczna moim zdaniem polityka, bo za to w dłuższej perspektywie będą płacić polscy rolnicy pogorszeniem ich pozycji konkurencyjnej na rynku europejskim. My musimy konkurować, mając i tak już słabszą pozycję, bo mamy mniejsze gospodarstwa, co oznacza, że mamy mniejszą siłę produkcyjną i kapitałową niż nasi konkurenci na zachodzie.
Powiedział pan redaktor, naszym gościem Marek Budzisz. Na państwo tej audycji mogą oglądać, słuchać na ten Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie, ale też oglądać potem na naszym kanale YouTube. Zresztą, jeżeli państwo oglądacie, to stawienie subskrypcji pomoże państwu, żeby żaden materiał nie został przeoczony, a to wszystko dzięki wsparciu naszych i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom za to wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Pan redaktor powiedział, wracając do rozmowy, że słuszny jest protest polskich rolników. Tutaj są obiekcje. Wydaje się, że aktualny rząd skręca trochę w kierunku próby albo wygaszenia, albo ograniczenia, no w jakimś sensie przeczekania tych protestów, ale też odsunięcia ich od granicy. Na ile jest tak, że polscy rolnicy są grupą roszczeniową i tutaj wolny handel by załatwił, a na ile Polska powinna rolników bronić i ich interesy zabezpieczać?
Moim zdaniem Polska powinna bronić rolników i ich interesy zabezpieczać. To nie ulega wątpliwości. Po drugie, nie robi tego i to nie jest tylko przypadłość polityki ostatniej koalicji, ale wielu, wielu lat i wielu lat zapóźnień. Polska polityka rolna ma dość luźny związek z tymi, którzy rzeczywiście produkują żywność na użytek rynku polskiego i na eksport. Polska jest największym eksporterem żywności w Europie, ale to nie jest wynikiem pracy tych wszystkich 1 300 000 gospodarstw rolnych w Polsce, tylko te gospodarstwa, które produkują żywność i sprzedają i powodują, iż jesteśmy znaczącym graczem na tym rynku, jest według różnych ocen od 300 do 400 tysięcy. I w związku z tym, jeżeli mówimy o polityce rolnej i o wspieraniu potencjału konkurencyjności tych firm rolniczych, bo gospodarstwo jest też firmą, które muszą konkurować na rynku europejskim, to nie możemy pomagać wszystkim, też i tym, którzy na rynek w ogóle nie produkują. No, to wynika choćby ze statystyk spisu rolnego. Proszę zwrócić uwagę, że 13 tysięcy gospodarstw w Polsce to nie jest duża liczba, których właściciele gospodarują na areale 100 hektarów i więcej, ma w swoim posiadaniu 20% użytków zielonych. A z kolei 58% gospodarstw poniżej 15 hektarów i 15, a średnia wielkość gospodarstwa w Polsce to jest 11 hektarów, w 58% czerpie swoje dochody z innych źródeł niż z rolnictwa. To pokazuje, że to są oczywiście ludzie mający jakieś działki i uprawiający rolę, ale nie na użytek rynku europejskiego, tylko co najwyżej na użytek rynku lokalnego. I tą specyfikę trzeba zacząć dostrzegać, wzmacniając pozycję konkurencyjną naszych producentów żywności. A tego nie robimy. My przez lata próbowaliśmy pomagać wszystkim przy ograniczonych zasobach. Jeżeli mamy ograniczone zasoby, a chcemy pomóc wszystkim, to w efekcie pomagamy tym najsłabszym ekonomicznie, bardzo ograniczony sposób, a tym, którzy mogliby z powodzeniem konkurować na rynku i konkurują na rynku europejskim, pomagamy mniej niż powinniśmy. To jest bardzo istotne, dlatego że to pokazują zresztą wszystkie statystyki. Polscy rolnicy konkurują ze swoimi rywalami z innych krajów europejskich, głównie niskimi płacami. To są realia polskiego rolnictwa. Czy polskie rolnictwo generalnie to jest rolnictwo, gdzie średnie wynagrodzenie, tak można by to ująć, balansuje na granicy minimalnej pensji w Polsce. I to też powoduje, że każde nawet niewielkie wahnięcie na rynku cen produktów i też cen środków do produkcji oznacza w wielu przypadkach gwałtowny spadek nie rentowności gospodarstw, ale zmniejszenie środków niezbędnych, ażeby w ogóle można było przeżyć i normalnie funkcjonować. To wywołuje te protesty, ale to nie jest skutek, a przynajmniej nie wyłącznie skutek importu z Ukrainy. Zresztą więcej zboża na rynku europejskim pochodzi z Rosji niż z Ukrainy. Z Ukrainy ten import to jest trzeci pod względem wolumenu. Z Rosji to jest 14% ponad, z Ukrainy to jest 9, w związku z tym ten obraz jest nieco bardziej złożony. Ale polska specyfika jest też specyfiką wieloletnich, moim zdaniem, źle obranych kierunków rozwoju rolnictwa. Trzeba było podzielić politykę rolną na politykę socjalną, bo ci najmniejsi, ci najsłabsi potrzebują w gruncie rzeczy polityki socjalnej, żeby móc normalnie żyć, a ci, którzy produkują na rynek i są w stanie się rozwijać, powinni funkcjonować tak, jak funkcjonują firmy i powinno się poprawiać ich pozycję konkurencyjną. A my wrzuciliśmy wszystko do jednego worka, ani nie pomagając najsłabszym, ani nie budując pozycji tych najsilniejszych. A mamy atuty, dlatego że musimy pamiętać, że nasi rolnicy, średnio rzecz biorąc, to są rolnicy najmłodsi w Europie, z największym potencjałem rozwojowym, z największym kapitałem kulturowym, czyli zdolnym aklimatyzować się elastycznie do nowych realiów, tylko nie mają niestety kapitału i nie mają możliwości też powiększania swoich warsztatów pracy, czyli gospodarstw, dlatego że mamy fatalnie skonstruowaną i restrykcyjną ustawę o obrocie ziemią. To też należałoby by zmienić. Więc w tym sensie mamy tu bardzo dużo zapóźnień. To powoduje, że moim zdaniem protest rolniczy jest uzasadniony i to niestety też powoduje, że trudno go szybko rozwiązać, bo zapóźnienia i zaniedbania są wieloletnie, jeśli nie dziesięcioletnie. Tego się w 2 tygodnie nie załatwi.
Panie redaktorze, to już na koniec wróćmy, taką klamrą będziemy naszą dzisiejszą rozmowę spinać do sytuacji na Ukrainie, ale też do jej przełożenia na polską, nie tylko polską, także europejską politykę. Pojawiają się takie teorie, że w tej chwili wzmożone mówienie o wojnie, o zagrożeniu, o tym, że front pęka, że sytuacja jest ponadstandardowa, to bardzo wyraźnie mówi Donald Tusk od kilku dni, szczególnie wczoraj, no, że to ma być wykorzystane i przez polskie elity rządzące, przez polską koalicję centrolewicową, ale także przez rządzące kręgi w Brukseli jako pewien argument i pewne podglebie do procesu, a to centralizacja, a to przenoszenie kolejnych kompetencji, a to budowy szybkich sił reagowania, powołania kolejnego urzędu w Unii Europejskiej, który ma siłami europejskimi w jakiś sposób zarządzać, koordynować, ale też może dowodzić w Polsce. Też to może wpłynąć na politykę w sposób naturalny rządu, że tutaj proszę nie krytykować, proszę nie protestować na granicy, bo tu mamy wielką wojnę. To jest tak, że ta narracja może służyć przeprowadzeniu w jej cieniu ułatwieniu procesów, które byłyby dla Polski szkodliwe, dla polskiego państwa, dla Polaków, jako dla społeczeństwa, jako dla narodu?
No, rzeczywiście może tak być. To jest jeden z możliwych scenariuszy, tylko w moim odczuciu tego rodzaju działanie, gdybyśmy mierzyli je końcowym efektem, czyli zdolnością do realizacji tych celów, o których się mówi, jest kompletnie nieracjonalne. To znaczy przystąpienie do budowania europejskiej armii, no nawet gdybyśmy w momencie jakiegoś szaleństwa uznali, że to jest możliwe w ogóle, moim zdaniem nie jest to możliwe, nie oznacza wzrostu poczucia bezpieczeństwa na wschodniej flance, bo to między podjęciem decyzji a wykonaniem szeregu działań musi upłynąć i niestety w Europie upływa zbyt dużo czasu. To są lata, jeśli nie dziesięciolecia. Co więcej, gdybyśmy tego rodzaju działanie rozpoczęli na poważne, to w pierwszej fazie pogorszymy nasze poczucie bezpieczeństwa, bo reorganizacja obejmująca system dowodzenia i sprawowania politycznej kontroli nad siłami zbrojnymi, a to oznacza, zawsze w tej pierwszej fazie pogarsza nie tylko relacje, ale i dostosowanie sił zbrojnych do nowych, bo to zajmuje czas, do nowych realiów. No ale ja uspokoję pana redaktora, te pomysły związane z na przykład z powołaniem komisarza odpowiadającego za europejski sektor obronny i zakupy na potrzeby sił zbrojnych, one najprawdopodobniej się nie zmaterializują, dlatego że duże państwa europejskie, chociażby Niemcy, są przeciwnikami tego pomysłu i przeciwnicy wskazują na dwie rzeczy. Po pierwsze, istnieje Europejska Agencja Zakupu Uzbrojenia, w związku z tym pytanie, jaki jest sens dublowania tych funkcji, a po drugie, na co zresztą też zwracają uwagę przedstawiciele biznesu zbrojeniowego, no chociażby mówił o tym prezes Rheinmetall niedawno, europejska biurokracja nie słynie z szybkości i sprawności działania, jest wręcz przeciwnie. A w związku z tym, jeżeli mnożąc byty biurokratyczne chcielibyśmy doprowadzić do poprawy tego systemu zakupów broni i amunicji, no to na pewno nie przez tworzenie nowych urzędów w Brukseli. To jest droga, która wiedzie wręcz do spowolnienia tego rodzaju działania i na to jest bardzo wiele przykładów w minionych latach. Tak, kiedy szumnie deklarowane programy współpracy, na przykład w ramach tak zwanych programów PESCO, okazywały się po latach bardzo opóźnionymi. To opóźnione były nawet w tym obszarze, kiedy w ogóle nie było, ich realizacja nie wymagała nakładów finansowych, wystarczyło koordynowanie pewnych polityk między krajami członkowskimi. To jest znacznie łatwiej powiedzieć i złożyć taką deklarację na konferencji prasowej, a do tego się często ogranicza aktywność publiczna polityków europejskich, niż potem przez lata długie pokonywać bariery po to, żeby rzeczywiście zbudować sprawnie działający system. W związku z tym, jeśli mówimy o poprawie bezpieczeństwa, to z pewnością drogą do poprawy bezpieczeństwa nie jest budowanie kolejnych struktur biurokratycznych w Brukseli.
I o tym mówił Marek Budzisz, dziennikarz, analityk, think tank Strategy and Future i portal w polityce Tygodnik Sieci. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tak z tych bieżących wydarzeń wyciągamy daleko idące wnioski, nie daleko, ale szerokie wnioski. Może tak trzeba analizować rzeczywistość. Państwo mogą słuchać i oglądać Radia Wnet dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Ja bardzo dziękuję panu Adamowi, panu Jackowi, panu Krzysztofowi, panu Piotrowi i jednemu anonimowemu patronowi. To piątka patronów, którzy dopiero nas dołączyli albo odnowili swoje subskrypcje. Za to, za co też bardzo serdecznie dziękuję.